The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa serdecznie w środku dłuższego wypoczynku, bo przecież jutro mamy Święto Narodowe. Dziś jest 3 lipca, to 184 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 182 dni. Słońce wzeszło o 5:36, zajdzie o 20:33, zatem dzień dzisiejszy trwa 14 godzin i 57 minut. I cóż, mamy raczej ponury dzień, temperatura 89 stopni, jutro bez już deszczu, bez zachmurzenia, słonecznie 89, a przez następne 10 dni huśtawka pogodowa od 82 do ponad 90 stopni. Dziś imieniny obchodzą Anatol i Jacek. Osoby urodzone tego dnia przejawiają duże zdolności artystyczne, dokładają wszelkich starań, żeby wybić się ponad przeciętność. Odznaczają się dobrą pamięcią i spostrzegawczością. W realizacji celów przeszkadza im brak dyscypliny, wytrwałości i konsekwencji. Do dzisiejszych jubilatów kierujemy najpiękniejsze życzenia, również do dzisiejszych solenizantów, spełnienia Państwa marzeń. Powiedzenie na dzień dzisiejszy. Sława wielu ludzi polega na tym, że mogąc zrobić bardzo wiele dobrego, ostatecznie nie zrobili nic złego. Albert Einstein.
Jak co roku w chałupach, gdy zaczyna się upał, słychać wielki szum. Można spotkać go lasa, jak na plaży w Mombasa, golców cały tłum. Znów się będą rozbierać, mis natura wybierać, przez wieś przebiegł dreszcz. W krzakach siedzą tekstylni, gryzą palce bezsilni, zaklinają deszcz. Chałupy, welcome to Bahama, mama, Afryka dzika, dawno odkryta, chałupy welcome tu, chałupy welcome tu. Stanów Jamajka blues, Polish Barbados i Galapagos, chałupy welcome tu. Biorą namiar na plaży ci tekstylni nudziarze, chcą opalać sztuks. Jak rozpędzić dzikusy, może sadzić kaktusy, przejdzie im ten luz. Niepotrzebny nam ubaw, jak na jakichś bermudach, strach już z domu wyjść. Robią wszystkich w bambusa, przydałby się z lamusa, choć figowy liść.
Chałupy, welcome to Bahama, mama, luz. Afryka dzika, dawno odkryta, chałupy, welcome to. Chałupy, welcome to Samo Jamaica blues, Polish Barbados i Galapagos, chałupy, welcome to. Chałupy, welcome to Bahama, mama, luz. Afryka dzika, dawno odkryta, chałupy, welcome to. Chałupy, welcome to Sano Jamaica blues, Polish Barbados i Galapagos, chałupy, welcome to. Dawno
chałupy Welcome i niezapomniany Zbigniew Wodecki. No cóż, drodzy Państwo, wybieracie się na pewno na urlopy, jedziecie do Polski i życzę miłego pobytu, aczkolwiek trzeba chyba się trzymać za portfele, dlatego że jak przeczytałam ostatnio, że oscypek kosztuje 50 zł, to naprawdę mnie to zmroziło. No ale cóż, będziemy sobie radzić, mamy rodziny i tak dalej, i tak dalej. A swoją drogą chałupy to znacznie przereklamowana w moim odczuciu miejscowość. Nad morzem jest wiele innych pięknych, zacisznych miejscowości, chociaż jest ich coraz mniej niestety. Mówię o zaciszu i spokoju. A teraz kalendarium. Rok 321. Cesarz rzymski Konstantyn I Wielki wydał edykt zakazujący odbywania procesów sądowych w niedzielę. W pierwszym edykcie z 3 marca tego roku wprowadził niedzielny odpoczynek dla wszystkich kategorii pracowników z wyjątkiem rolników. Rok 1410. Wielka wojna z zakonem krzyżackim. Pod Czerwińskiem wojska króla polskiego Władysława Jagieły przeprawiły się po moście łyżwowym przez Wisłę, aby następnie dołączyć do wojsk litewskich i ruszyć na państwo zakonne. Wyjaśniam, że most łyżwowy to most złożony z łodzi. Rok 1608. Założono miasto Quebec. Rok 1748. W warszawskim ogrodzie saskim otwarto teatr operowy, która wtedy nazywała się Operalnią. Rok 1814. Wojna brytyjsko-amerykańska. Zwycięstwo wojsk amerykańskich w bitwie o Fort Erie. Rok 1863. Wojna secesyjna. Zwycięstwem wojsk Unii zakończyła się bitwa pod Gettysburgiem. Rok 1880. Ukazało się pierwsze wydanie założonego przez Thomasa Alva Edisona amerykańskiego czasopisma naukowego Science. Rok 1886. Uruchomiono warszawski wodociąg wraz ze stacją filtrów i stacją pomp rzecznych. Rok 1890. Idaho jako 43. stan dołączył do Unii. Rok 1928. W Londynie przeprowadzono pierwszą transmisję telewizyjną w kolorze. Rok 1935. Stocznie we włoskim Monfalcone. Zwodowany został transatlantyk Batory. W roku 1936 powstała Wyższa Szkoła Lotnicza w Warszawie. Rok 1941. Józef Stalin wygłosił pierwszy od początku niemieckiej inwazji na ZSRR transmitowane w radiu przemówienie, w którym wezwał narody ZSRR do wielkiej wojny ojczyźnianej. Rok 1961. Urodził się 30-milionowy obywatel Polski. Rok 1967. Dania jako pierwsze państwo wprowadziła w handlu detalicznym podatek VAT. Rok 2016. W zamachu bombowym w Bagdadzie zginęły 292 osoby, a 225 zostało rannych. I tyle dat z kalendarza historii.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczony adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Cały plan realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczoną Prawicę opiera się na patriotyzmie, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, który dziś spotkał się z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego, powiedział, że patriotyzm to poczucie wspólnoty. Polityka powinna być podporządkowana tworzeniu wspólnoty, mówi Jarosław Kaczyński.
Patriotyzm to jest także poczucie, że wszyscy jesteśmy Polakami. To jest poczucie, że wszystkim nam coś się należy. Że wszyscy mamy obowiązki, ale wszyscy mamy także prawa. Że nie można dzielić społeczeństwa na tych z wielkich miast i tych z mniejszych i tych ze wsi. Że nie można wprowadzać innych podziałów. Że polityka powinna być podporządkowana tworzeniu wspólnoty.
Prezes PiS zapowiedział także, że będą zwiększone wydatki na wojsko. Polska potrzebuje silnej armii, dodaje Jarosław Kaczyński.
Mówi się o 3%, to rzeczywiście jest przewidziane 3% PKB w tej ustawie, ale ja Państwu mówię szczerze, to będzie więcej, bo niestety ten program jest bardzo drogi. Dzisiaj zbrojenia są bardzo drogie, ale bezwzględnie potrzebne, bo naprawdę lepiej wydać pieniądze i nie być okupowany, niż nie wydać, a następnie być okupowany, niszczony, poniżany.
Kaczyński powiedział także, że programy społeczne będą kontynuowane, a Zjednoczona Prawica będzie zmieniała Polskę. Prezes PiS-u będzie dziś także w Kielcach. Rosyjskie miasto Biełgorod zostało ostrzelane, a szczątki jednego z pocisków spadły na dom mieszkalny. Propaganda rosyjska oskarżyła Ukrainę o atak rakietowy, ale w oświadczeniu ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych czytamy, że Ukraina nie posiada zestawów rakietowych pancer, a takie elementy znaleziono w Biełgorodzie. Wiceminister spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko uważa, że Rosjanie sami ostrzelali własne miasto i domy. Wiadomo, że doszło tam do kilku eksplozji i znaleziono części rosyjskiego zestawu rakietowego. Papież zaapelował o pokój na Ukrainie. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Poświęcił katechezę ewangelizacji, którą należy prowadzić w duchu braterstwa i skromności. Piotr Kowalczuk.
Papież potem ponowił apel o modlitwę o pokój na Ukrainie i zwrócił się do światowych przywódców.
Il mondo ha bisogno di pace.
Świat potrzebuje pokoju, ale nie pokoju polegającego na równowadze sił militarnych i wzajemnym strachu. Nie tędy droga. Byłoby to cofnięciem historii o 70 lat.
Tornare indietro la storia di 70 anni.
Papież powiedział, że osiągnięcie pokoju na Ukrainie jest wyzwaniem dla mądrych przywódców, którzy rozumieją potrzebę globalnego pokoju. Rano w Bazylice Watykańskiej papież odprawił mszę dla rzymskiej społeczności kongijskiej i delegacji z południowego Sudanu. Franciszek z powodu choroby musiał odwołać pielgrzymkę do obu tych krajów. Miała się rozpocząć wczoraj. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Zespół Pieśni i Tańca Śląsk świętuje dziś zakończenie sezonu artystycznego. W Koszęcinie zaplanowano wiele atrakcji, ale powód do świętowania jest jeszcze jeden, mówi Agnieszka Kukuła, rzeczniczka zespołu.
Świętujemy urodziny, które dokładnie były 1 lipca, ale ta impreza, której jesteśmy świadkiem, Wielki Piknik Artystyczny Święto Śląska, to taka nasza tradycyjna urodzinowa impreza. 69 lat kończymy w tym roku, w przyszłym roku wielki jubileusz.
Święta Śląska to przede wszystkim wspólne śpiewanie, ale też pokazy służb mundurowych i warsztaty rękodzieła. W całym kraju dziś uroczysta przysięga żołnierzy z nowo utworzonej formacji wojskowej dobrowolnej służby zasadniczej. Szkolenie zakończono w 10 ośrodkach w Koszalinie. Przysięgę na wierność ojczyźnie złożyło dziś 89 nowych żołnierzy.
Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wypowiadając słowa roty, rozpoczęliśmy w życiu nowy etap.
Szeregowy elef Julia Przybylska. Zawsze mnie ciągnęło. Czuję, że to jest moje powołanie po prostu. Ciężko było, nie powiem, ale jestem z siebie dumna. I rodzice też, myślę.
Szeregowy Michał Polcyn. Były trudniejsze momenty, zwłaszcza podczas zajęć taktycznych. Było też dużo nauki. Planuję tutaj związać swoją przyszłość z 8 Pułkiem Przeciwlotniczym w Koszalinie. To była naturalna decyzja. Od dziecka czułem chęć pełnienia służby. Trzeba w końcu ziścić te marzenia, te cele.
Żołnierze pierwszego turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej mają za sobą 28-dniowe szkolenie, a już we wtorek nowi żołnierze trafią do wybranych przez siebie jednostek na 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne. Na Węgrzech udało się ugasić pożar ponad 100 hektarów lasu pod Miszkolcem. W północnej części kraju cenny bukowy i sosnowy las płonął 2 doby. Jednym z powodów pojawienia się ognia były upały i susza.
Strażacy z 9 węgierskich miast ratowali połacie lasu, które w piątek zapaliły się na obrzeżach Miszkolca. Mimo zakrojonej na szeroką skalę akcji, doszczętnie spaliło się ponad 100 hektarów niezwykle cennego lasu, należącego do Parku Narodowego Byk. Pożar miał miejsce niedaleko kurortu Lillafuret, znanego także polskim turystom. Pracownicy Parku Narodowego rozpoczęli szacowanie strat wśród zwierząt. Nie są znane również przyczyny powstania żywiołu, który pustoszył połacie lasu przez niemal 2 dni. Ich ustalaniem zajmuje się policja. Z powodu rekordowych upałów i suszy od wczoraj na Węgrzech obowiązuje zakaz rozpalania ognia na otwartym terenie. Nie wolno rozpalać nawet popularnych grilli ogrodowych. Iskra może przelecieć nawet kilkadziesiąt metrów, wywołując pożar taki, jaki miał miejsce ostatnio pod Miszkolcem. Z Budapesztu Piotr Pienka, Polskie Radio.
Tę część informacji przedstawiła Edyta Poźniak. Rosyjski bramkarz hokejowy Iwan Fiedotow, który od najbliższego sezonu miał rozpocząć przygodę z NHL w zespole Philadelphia Flyers, został zatrzymany w Petersburgu pod zarzutem uchylania się od służby wojskowej. Jak poinformował jego prawnik Aleksiej Ponomariew, Fiedotow został zatrzymany przez policję na wniosek prokuratury wojskowej i przewieziony do biura rekrutacji. Tam miał doznać zapalenia żołądka, zdaniem Fiedotowa, w wyniku stresu i został przewieziony do szpitala wojskowego. Iwan czuje się źle. Mówi, że nie otrzymuje pełnej pomocy medycznej, powiedział Ponomariew, który jednocześnie zaprzeczył, jakoby Fiedotow miał unikać służby wojskowej. Fiedotow został wybrany w drafcie przez Philadelphia Flyers w 2015 roku, ale nie zagrał jeszcze w NHL. W maju podpisał z tym klubem roczny kontrakt i miał zadebiutować w nadchodzącym sezonie. W tym roku z reprezentacją Rosji zdobył srebrny medal igrzysk w Pekinie, a CSKA Moskwa wywalczył Mistrzostwo Świata i Puchar Gagarina za triumf w lidze KHL. Po inwazji Rosji na Ukrainę Liga NHL zerwała wszystkie kontakty biznesowe z krajem agresora. Zezwala jednak na dalsze występy ponad 50 Rosjan w tych rozgrywkach. Ostatni przywódca ZSRR, Michał Gorbaczow, trafił do szpitala, przekazała ukraińska agencja informacyjna Union. Na telegramie opublikowano zdjęcie, na którym widać ostatniego przywódcę Związku Radzieckiego leżącego w szpitalnym łóżku. Gorbaczow w ostatnich latach popierał politykę Władimira Putina. Tuż po aneksji Krymu w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Repubblica stwierdził, że choć w przeszłości krytykował Putina w sprawach dotyczących swobód demokratycznych, to, cytuję, nie można krytykować go za kwestię ukraińską. Stwierdził, że społeczność międzynarodowa powinna uznać Krym za część Rosji. Także m.in. brytyjskiej gazecie Sunday Times Gorbaczow powiedział, że popiera decyzję prezydenta o zjednoczeniu Krymu z Rosją i że sam zachowałby się podobnie w takiej sytuacji. Zawsze jestem za swobodnym wyrażaniem woli narodu, a większość na Krymie chciała przyłączyć się do Rosji, powiedział Gorbaczow. Ze względu na te wypowiedzi w 2016 roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, SBU, wydała zakaz wjazdu na Ukrainę przez 5 lat dla byłego prezydenta Związku Radzieckiego. Kuter desantowy projektu 1176 pod nazwą Akua, należący do rosyjskiej floty czarnomorskiej, wpłynął na minę na Morzu Azowskim w rejonie Mariupola. Zginęło 3 członków załogi, poinformował doradca ukraińskiego mera Mariupola Petro Andriuszenko. Doradca mera napisał na Instagramie, że, cytuję, strona rosyjska otrzymała potwierdzenie incydentu, do którego doszło 30 czerwca. Wówczas władze Odessy poinformowały o wybuchu na kutrze typu Akua, ale zastrzegły, że doniesienia te nie są potwierdzone. Mariupol nad Morzem Azowskim jest okupowany przez wojska rosyjskie. Kuter Akua w języku rosyjskim Rekin w klasyfikacji NATO Ondarta to typ jednostki budowany w ZSRR i współczesnej Rosji do 2009 roku. Kutry te mogą transportować siły desantu w liczbie do 20 żołnierzy. Rosja chce wysłać na wojnę dzieci donieckich separatystów. W notatkach wojskowych nazwano je mięsem. Rosja chce wysłać na wojnę młodych ludzi z okupowanych miejscowości Donbasu. Jak napisał internetowy serwis Możem Objasnit, przeciwko takim planom zbuntowali się rodzice uczniów jednej ze szkół w Donbasie. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
Według serwisu internetowego Możem Objasnit w Doniecku separatyści z samozwańczych władz chcieli wcielić do armii tegorocznych absolwentów miejscowego uniwersytetu. W proteście rodzice zorganizowali wiec przed gmachem resortu. Serwis Możem Objasnit podał, że na terenach okupowanych przez Rosjan coraz więcej ludzi otwarcie wyraża niezadowolenie w związku z przymusowym wcielaniem do wojska. Rosyjskie media niezależne przypominają, że tak zwana cicha mobilizacja w separatystycznych regionach Donbasu trwa od kilku tygodni. Dziennikarze niezależnych mediów dotarli do notatek jednego z dowódców nowo utworzonego batalionu, w którym oficer napisał, że studenci pierwszego i drugiego roku będą ochraniać magazyny, amunicji i systemy obrony powietrznej, a studenci trzeciego i czwartego roku pójdą bezpośrednio na front. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Szef NASA Bill Nelson w wywiadzie ostrzega przed chińskim programem kosmicznym. Chiny od lat realizują ambitny program podboju kosmosu, a ostatnią jego odsłoną było wystrzelenie na początku czerwca załogowego statku z 3 tajkonautami, jak nazywa się astronautów w Chinach, na pokładzie. Ich misją jest zakończenie prac montażowych na stałej orbitalnej stacji kosmicznej. Szef amerykańskiej agencji NASA Bill Nelson w rozmowie z niemieckim dziennikiem Bild wyraził obawę, że gdyby doszło do budowy planowanej przez Pekin stacji księżycowej, Chińska Republika Ludowa mogłaby odmówić innym krajom dostępu do naturalnego satelity Ziemi. Musimy być zaniepokojeni tym, że Chińczycy wylądują na księżycu i powiedzą: to jest teraz nasze, a wy trzymajcie się z dala, powiedział Bill Nelson w sobotnim wywiadzie dla Bilda. Dodał, że program kosmiczny Chin jest wojskowym programem kosmicznym. W przeciwieństwie do amerykańskiego programu Artemis, Chińczycy nie są skłonni do dzielenia się z wynikami swoich badań i współużytkowania Księżyca, zaznaczył szef NASA i oświadczył, trwa nowy wyścig w kosmosie, tym razem z Chinami. Chiny pracują nad umieszczeniem własnych tajkonautów na Księżycu. Już kilka razy na powierzchni tego ciała niebieskiego lądowały chińskie roboty badawcze, a Chińska Republika Ludowa z powodzeniem sprowadza na Ziemię księżycowe skały. W latach 2030 według doniesień chińskich mediów państwowych w ramach kolejnych etapów ma powstać stacja badawcza na satelicie Ziemi. Zgodnie z tymi doniesieniami mogłaby być budowana i eksploatowana wspólnie z Rosją. Zapytany o to, jakie cele militarne Chiny mogą realizować w przestrzeni kosmicznej, Nelson odpowiedział, cytuję, cóż, jak myślicie, co dzieje się na chińskiej stacji kosmicznej? Uczą się tam, jak niszczyć obce satelity. Ponadto Nelson z ubolewaniem odniósł się do chińskiej kradzieży technologii. Chiny są dobre, bo kradną cudze pomysły i technologie. Dzięki programowi Artemis amerykańska agencja kosmiczna chce sprowadzić na Księżyc najwcześniej w 2025 roku amerykańskich astronautów. Ma się wtedy na nim pojawić także łazik, a dodatkowo na Księżycu i na jego orbicie mają powstać bazy. Niemal dokładnie 50 lat temu amerykański astronauta po raz pierwszy stanął na Księżycu. Stany Zjednoczone jako jedyny kraj wysłał na Księżyc 12 astronautów w misjach Apollo w latach 1969-1972. Pekin pragnie w kosmosie grać w tej samej lidze co Stany Zjednoczone. Budowa pierwszej stacji kosmicznej, Niebiański Pałac, jest więc forsowana pełną parą. Państwo to zainwestowało miliardy w program kosmiczny i odniosło już pewne sukcesy. Przykładowo, Chiny były pierwszym krajem, który zdołał wylądować statkiem kosmicznym wraz z łazikiem badawczym na niewidzialnej stronie Księżyca. W preambule chińskiego programu kosmicznego czytamy deklarację sformowaną przez prezydenta Xi. Cytuję, eksploracja ogromnego kosmosu, rozwój przemysłu kosmicznego i stworzenie z Chin potęgi kosmicznej to nasze odwieczne marzenie. Absolutnie wydaje mi się, ma rację tutaj szef NASA, kiedy mówi o tym, że gdyby do tego doszło, Chiny będą wykorzystywać taką stację do niszczenia satelit. A przecież te satelity to tak zwany lifeline życia na Ziemi w chwili obecnej. Uwaga, mieszkańcy Filadelfii. Biuro Usług Socjalnych pragnie powiadomić, że w Filadelfii możecie otrzymać 25% zniżkę w opłatach za wodę i kanalizację. Wymogi są następujące. Osoby muszą mieć najmniej 65 lat lub też mogą być osobami starszymi. Dochód rodziny nie może przekraczać 32 tysiące dolarów rocznie, to jest około 2625 dolarów miesięcznie. Po to, by otrzymać tę zniżkę, są wymagane następujące dokumenty. Dokument potwierdzający wiek, adres oraz wysokość dochodu. 25% rabat będziecie otrzymywać co miesiąc. A po bliższe informacje proszę dzwonić do Biura Usług Socjalnych pod numer telefonu 215 923 1900. Raz jeszcze numer telefonu 215 923 1900 w godzinach od 10 do 4 po południu. Od poniedziałku do piątku.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
ze skrzydłami dotknąć gwiazd. Pozabliźniasz wszystkie rany, tylko otwórz proszę drzwi. Bajką bywa świat czasami, kiedy wolność dajesz mi. Wypuść mnie ze złotej klatki, chcę skrzydłami dotknąć gwiazd. Nakarm myślą głodne serce, nim przybruszy smutek nas. Bajką bywa świat czasami, kiedy wolność dajesz mi. Pozabliźniasz wszystkie rany, tylko otwórz proszę drzwi. Bajką życie me usłałeś, na mym palcu brylant lśni. Tamte dni pójdę dziś na koniec świata w miłość, którą dałeś mi. Tak niedawno na poddaszu listy wpadły do mych rąk. Kurz przysłonił me wspomnienia, ale serce bije wciąż. Miłość kupić za klejnoty każdy może, kto je ma, ale czar jest tylko nocą, kiedy obok serca dwa. Wypuść mnie ze złotej klatki, nie chcę zimna twoich rąk. Chcę z ptakami poszybować i odnaleźć drogę swą.
Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania nieco krótszego dziś już ostatniego odcinka, czy raczej rozdziału powieści Ludzie Putina, czyli jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło się przeciwko Zachodowi. Czyta Bartosz Głogowski.
Wyrównanie rachunków. Kiedy w grudniu 2013 roku Władimir Putin zgodził się na wcześniejsze zwolnienie Michaiła Chodorkowskiego, po 10 latach spędzonych w syberyjskim łagrze, uczynił to w ramach ostatniego wielkodusznego gestu łaskawego cara. Wkrótce zaczynały się zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Wszystko sprawiało wrażenie, jakby należało już do zupełnie innego świata. Była to jeszcze epoka przed sankcjami. Nim zorientowano się powszechnie, jak niszczycielską moc ma rosyjska czarna gotówka i co oznacza odrodzenie rosyjskich ambicji globalnego supermocarstwa. Lecz nawet wtedy, co być może należało postrzegać jako symbol wszystkiego, co nadchodzi, zwolnienie Chodorkowskiego przypominało zimnowojenną wymianę jeńców. Przez 10 lat były oligarcha żył na diecie złożonej z kleiku i ziemniaków, w wielkim, pełnym przeciągów hangarze na lodowatej, dalekiej północy Rosji składał z papieru skoroszyty. Nad głową brzęczały mu kamery nadzoru obserwujące każdy jego ruch. Nagle, bez ostrzeżenia, Chodorkowskiego wpakowano do więziennej karetki, która przez pokryty śniegiem las przewiozła go na mały pas startowy, gdzie już czekał dwusilnikowy samolot. Wylądował na Schönefeld, ponurym lotnisku w południowym Berlinie, w czasach zimnej wojny najdalej na zachód wysuniętym sowieckim porcie lotniczym. Tam powitał go Hans Dietrich Genscher, były niemiecki minister spraw zagranicznych, który kiedyś kierował negocjacjami w sprawie zjednoczenia kraju. Nazajutrz rano, po krótkim odpoczynku i emocjonalnym spotkaniu z dawnymi wspólnikami, nowo przybyły wybrał się do muzeum Checkpoint Charlie, znajdującego się w miejscu słynnego przejścia granicznego między wschodem a zachodem, które funkcjonowało w okresie zimnej wojny. Czekała tam na niego grupka wybranych dziennikarzy, których Chodorkowski poznał jeszcze przed swym uwięzieniem. Z charakterystycznym lekkim uśmiechem na twarzy, nieskazitelnie ogolony, ubrany w nowiutki garnitur od Armaniego, na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie, jakby wyszedł prosto z posiedzenia jakiegoś zarządu. I tylko blada szarzyzna twarzy oraz niespokojne oczy zdradzały wyczerpującą drogę, która doprowadziła go do tego miejsca. Włosy miał starannie przycięte, aczkolwiek w minionych latach mocno posiwiałe. Ostatni raz z większością z was widziałem się dekadę temu, powiedział. Dla mnie to spotkanie jest swoistym mostem do wolności. Najpierw chcę przemówić do ludzi, których znam. Odpowiadał na pytania o pobyt w więzieniu oraz o wydarzenia, które sprawiły, że się tam znalazł. Największe zmieszanie Chodorkowskiego wzbudziła kwestia reakcji Zachodu na jego aresztowanie. Jąkał się, poczerwieniał na twarzy. Odparł, że ówczesne działania rozczarowały go. Kiedy blisko 4 lata później rozmawialiśmy w jego wygodnym gabinecie przy londyńskim Hanover Square, sprawa udziału zachodnich banków i wielkich firm energetycznych w ułatwieniu przejęcia Jukosu wciąż mocno w nim tkwiła, niczym drażniący cierń. Spytałem, czy swym postępowaniem Zachód do pewnego stopnia nie przygotował gruntu pod kolejne rosyjskie próby osłabiania jego instytucji. Strategicznym błędem niektórych zachodnich instytucji było uznanie, że można żyć bez zasad, odpowiedział Chodorkowski. Myślano, że tak będzie fajnie. Zaczniemy współpracować z Putinem, ponieważ na nim da się zarobić pieniądze. Ale się okazało, że to wcale nie taki dobry pomysł. Ów brak pryncypiów sprowadził na Zachód konsekwencje, których doświadcza on teraz. Nieustanne zmiany zdania, co jest dobre, a co złe, sprawiły, że społeczeństwo samo też zatraciło zasady. I mamy obecnie sytuację, w której do władzy dochodzą populiści. Wszystko staje na głowie. Wskazuje się na przykład na Putina i powiada: patrzcie, on każdego oszukał, a mimo to odniósł polityczny sukces. I choć Chodorkowski sam święty nie jest, trudno też uznać go za bojownika o wolność, to wsparcie Zachodu dla przejęcia przez Kreml jego firmy oraz uzurpatorskie podejście do rządów prawa ułatwiły putinowskim bezpieczniakom dominację nad krajem, sprzyjając ich wtopieniu się w zachodnie rynki finansowe. Słabość zachodniego kapitalizmu, w którym ostateczną wartość ponad wszelkie inne względy mają tylko pieniądze, stanowiła szerokie pole manewru dla manipulacji Kremla. Ugodowość i chęć współpracy ze strony Zachodu dopomogły KGB w utworzeniu w Rosji swoistej imitacji normalnej gospodarki rynkowej. Instytucje władzy oraz sam rynek, teoretycznie niezależne od siebie, okazały się niczym więcej jak tylko zabawkami w rękach Kremla. Orzeczenia wydawane przez rosyjskie sądy sprawiały wrażenie zgodnych z duchem praworządności, lecz wyłącznie na papierze. Na przykład Chodorkowski, niegdyś potentat naftowy, musiał znosić ponad 2-letni areszt wydobywczy, a następnie odpowiadać na 2 grupy zarzutów karnych. Oskarżono go m.in. o kradzież całej wyprodukowanej przez Jukos ropy, tej samej, od której zgodnie z aktem oskarżenia wcześniej nie odprowadzał podatków. W rzeczywistości jednak wyroki sądu żadnymi wyrokami nie były. stanowiły jedynie realizację poleceń Kremla. System sądownictwa nie pełnił swojej funkcji. Działał jako przedłużenie najwyższej władzy w państwie. To samo dotyczyło parlamentu, wyborów i oligarchii. KGB-ści Putina kontrolowali wszystko. Był to system widmowy, z widmowymi prawami, zarówno jednostek, jak i firm. Każdy, kto wszedł Kremlowi w drogę, mógł w dowolnej chwili wylądować w więzieniu pod wyssanymi z palca zarzutami. Prawo własności miało charakter warunkowy, zależało od stosunków lennych z Kremlem. W systemie, w którym kradzież była wszechobecna, w którym cudzą własność nieustannie przyznawano sobie mocą jednego skinienia głową, dzięki łapówkom na rzecz odpowiednich osób na Kremlu oraz w służbach, ludzie Putina dysponowali kompromitującymi informacjami o każdym. Wróciły czasy donosicieli. Wszyscy się nawzajem nagrywali. Wiadomo było, że podsłuchy są powszechne. W grudniu 2017 roku minister do spraw rozwoju gospodarczego Aleksiej Uliukajew został sfilmowany, jak przyjmuje od Sieczina 2 miliony dolarów łapówki. Była to tajna operacja mająca na celu usunięcie go ze stanowiska jako rywala politycznego, zaplanowana przez samego Sieczina. Ministra skazano na 8 lat pozbawienia wolności. Z kolei w marcu 2018 roku za kratkami wylądowali bracia Magomiedowie, kiedyś prominentni oligarchowie, znajdujący się na samym szczycie strategicznej branży portowej, jakoby za gangsterkę, wymuszenia oraz kradzież państwowych pieniędzy. Ale ich prawdziwą zbrodnią, przynajmniej według wysokiej rangi rosyjskiego bankowca, było nadużywanie dobrej woli patrona. Poszli za daleko, to bardzo proste. Kiedy film się kończy, trzeba wyjść z kina. Nie zostaje się i nie czeka na kolejny seans. Oni potrafią zniknąć każdego, dodał inny potentat finansowy. Oligarchów, ministrów, nikt nie wie, co się stało z braćmi Magomiedow. To byli super bogacze, a teraz nie wiadomo, gdzie są. Wszyscy stali się zakładnikami systemu, włącznie z szarymi eminencjami epoki Jelcyna, którzy otwarli bezpieczniakom Putina drogę do władzy. Dawni kremlowscy oficjele w rodzaju Aleksandra Wołoszyna oraz byłego premiera Michaiła Kasjanowa nie mogli się swobodnie wypowiadać ani swobodnie działać. Gdy ustępowali ze stanowisk, Władimir Władimirowicz oznajmił im jasno, że wie, gdzie trzymają pieniądze. Ale najbardziej przykuci do tego systemu byli sam Putin i jego bezpieczniacy. Po tym wszystkim, co zrobili dla zagwarantowania sobie potęgi, nie mogli już ufać nikomu, nawet ludziom z własnego kręgu. Prezydent, stanowczo eliminujący wszystkich politycznych przeciwników i skupiający całą władzę we własnym ręku, sam siebie pozbawił możliwości ruchu do tego stopnia, że prawie nie miał alternatywy. Nawet ci, którzy zbiegli z Rosji, na przykład Siergiej Pugaczew, zdawali sobie sprawę, że tak naprawdę nigdy nie będą mogli do końca przed tym systemem uciec. Dla Pugaczewa manewry i manipulacje, których dopuścił się przed 20 laty po to, by wynieść Putina do władzy, są dziś wyrzutem sumienia i powodem ciągłego żalu. Odebrałem ważną lekcję, powiedział, kiedy rozmawialiśmy w jego domu we Francji. Trwała właśnie najnowsza prawna nagonka na niego. Brzmi ona: władza jest święta. Kiedy uważasz ludzi za głupich i wydaje ci się, że jeśli nie zaczniesz działać, to oni zagłosują na komunistów, popełniasz wielki błąd. Wszyscy sądziliśmy, że naród nie jest jeszcze gotowy, dlatego powinniśmy zainstalować Putina. Tyle, że władza pochodzi od Boga, a skoro tak, to nie ma potrzeby się wtrącać. Ludzie nic nie słyszeli o Putinie, a w 3 miesiące został prezydentem. Wtedy myśleliśmy oczywiście, że to świetnie, że uratowaliśmy kraj przed komunistami, przed Primakowem i Łóżkowem. Ale teraz jest jasne, jaki wynik okazał się najgorszy. Lepiej byłoby, gdyby to Primakow doszedł do władzy. Po roku musiałby odejść. Kiedy wyjeżdżałem z Rosji, sądziłem, że zostawiam wszystko za sobą. Niestety to wciąż się za mną ciągnie, wszędzie. Mój los jest związany z losem Putina. Jest między nami więź, choćby nie wiem co. Zajęty gorączkowym wspieraniem swojego kandydata do władzy, pragnąc też uratować jelcynowską familię przed aresztowaniem, Pugaczew ignorował ostrzeżenia ze strony Borysa Bieriezowskiego, że mianowanie kogoś z KGB będzie oznaczać błędne koło. Oni niczego nie umieją zmienić. Zignorował również pełną szoku reakcję dawnego mentora Putina, Anatolija Sobczaka, który słysząc, że Władimir Władimirowicz ma zostać premierem, wykrzyknął: „Nie straszcie mnie”. „Pomyślałem, że to może z zazdrości”, mówił przybity Pugaczew, rumieniąc się na samo wspomnienie. Ale oczywiście on dobrze o wszystkim wiedział. Teraz sam podzielam to przerażenie. Współczesną historię Rosji już napisano w wielu wymiarach, na długo przed Putinem. Kości dawno zostały rzucone. KGB wciąż trzymało w garści rządzące Rosją elity. Idea lustracji, zakaz pełnienia oficjalnych stanowisk przez osoby współpracujące z sowieckimi służbami, została podniesiona przez Jelcyna. Szybko jednak zepchnęli ją na bok wysocy urzędnicy jego administracji. Wszyscy oni byli kagiebistami różnych szarż i o różnym poziomie doświadczenia. Powiedzieli mi wtedy, że to będzie niemożliwe, wspomina Pugaczew. Że nie zostanie nikt nadający się do pracy, bo sprawa dotknie 90% elity rządzącej. Ludzie, którzy nigdy nie współpracowali ze służbami, byli bardzo nieliczni. Rosyjska rewolucja zatoczyła więc pełny krąg. Reformatorzy, którzy blisko 30 lat wcześniej składali światu wielką obietnicę, że kraj znajdzie się na nowej ścieżce ku gospodarce rynkowej i globalnej integracji, albo zostali szybko unieszkodliwieni, albo należeli do długotrwałych współpracowników KGB, od dawna planujących przekształcenia ekonomiczne w Rosji. Ci, którzy wierzyli, że działają na rzecz wolnego rynku, nie docenili trwałości władzy sprawowanej przez bezpieczniaków. Oto tragedia dwudziestowiecznej Rosji, powiadał Pugaczew, niedokończona rewolucja. Od samego początku przedstawiciele tajnych służb wylewali grunt pod przyszły rewanż, lecz także od samego początku, jak się wydaje, skazani byli na powtarzanie tych samych błędów przeszłości.
I jeszcze wracamy do sytuacji w Mariupolu. Na początek dziennikarze TVN.
Mieszkańców okupowanego przez Rosjan Mariupola w obwodzie donieckim jest w więzieniach teraz separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej. Są więzieni, są torturowani, są głodzeni. Takie informacje przekazała dzisiaj Rada Miejska Mariupola na Telegramie. Czy te doniesienia, czy informacje o tych torturach, o głodzie, o więzieniu mieszkańców Mariupola docierają także do ciebie, czy docierają do żołnierzy? Co oni mówią o tej sytuacji, o tych historiach?
Media ukraińskie o tym poinformowały dość szeroko, ale to nie powinno dziwić. Pojawiły się ostatnio nawet informacje, że już w Siewierodoniecku, który przecież został zajęty dopiero co Ukraińcy się z niego wycofali, już tam rosyjskie oddziały, rozgwardia, policja poszukuje ludzi, którzy byli w jakikolwiek sposób związani z Ukrainą. Byli na przykład policjantami, współpracowali, pracowali w jakichś instytucjach administracyjnych. Byli po prostu proukraińscy, żeby tych ludzi aresztować. To, że dochodzi do tortur, to jest w tym przypadku, no nie jest to nic zaskakującego. Na pewno też dochodzi do grabieży, konfiskaty jakiegoś wszystkiego, co w Mariupolu zostało, choć naprawdę mało tam zostało. Ja przypomnę, że teraz, kiedy Rosjanie próbują jakkolwiek doprowadzić Mariupol do tego, żeby to miasto, które jest pustynią gruzu tak naprawdę, pod tymi gruzami ciągle leżą ciała, żeby to doprowadzić do jakiegokolwiek takiego miejsca, w którym dałoby się żyć, funkcjonować, żeby to znowu przypominało jakkolwiek miasto, co, no to jest Warszawa po 1944 roku, to będą lata, żeby odbudować to miasto, ale za każdym razem, jak trwają tam jakieś prace porządkowe, to w kolejnych ruinach bloków odnajdywane są ciała kolejnych ludzi.
Jak państwo słyszeliście, 10 tysięcy mieszkańców Mariupola przebywa w więzieniach w Mariupolu. Codzienne wezwania na przesłuchania i tortury, rażenie prądem, robienie nagich zdjęć, duszenie i krzyki więźniów błagających o śmierć. Takie relacje przedstawili amerykańskiemu portalowi The Hill byli ukraińscy jeńcy, którzy wydostali się z rosyjskiej niewoli oraz ich bliscy. Według córki jednej z uwolnionych, kiedy żołnierze znęcali się nad więźniami, mieli zasłonięte maskami twarze. 55-letni Ihor Kurian relacjonował, że podczas trwającej kilka tygodni rosyjskiej niewoli był bity i rażony prądem. Rosyjscy żołnierze, mówił, wykręcali i kaleczyli mu palce przy pomocy kombinerek i nożyc do metalu. Według niego byli też więźniowie, którzy zostali pobici na śmierć. Za pośrednictwem tłumacza przekazano, że Kurian był wzywany na przesłuchania i tortury codziennie. Rosjanie chcieliby wydać swoich przyjaciół. Miano mu nawet zaoferować, by został merem okupowanego Chersonia, ale odrzucił wszystkie oferty, stwierdził. Jego bliscy tygodniami nie wiedzieli, czy żyje. To było piekło na ziemi, mówiła w rozmowie z The Hill Karina, córka Kurajana, która mieszka w Wielkiej Brytanii. 32-letnia Angelika Toraszko powiedziała, że jej matka, 52-letnia Wiktoria, została schwytana przez Rosjan w lutym w związku z jej służbą w ukraińskiej armii. Kobietę przewieziono do Rosji, gdzie, czytamy w portalu, była rażona prądem, robiono jej zdjęcia bez ubrań, odmawiano jedzenia i wody. Wiktoria słyszała krzyki innych więzionych, którzy błagali o śmierć. Toraszenko powiedziała, że więźniowie musieli trzymać ręce do góry przez wiele godzin. Kiedy opuszczali ręce, byli bici. Żołnierze golili głowy kobietom i dusili je. Agresorzy mieli zasłonięte twarze maskami. Kobieta została uwolniona po kilku tygodniach niewoli i bezpośrednio trafiła do szpitala w Ukrainie. 25-letni Hip Stryszko powiedział dziennikarzom The Hill za pośrednictwem swojej tłumaczki, że został ranny, gdy bronił schronu w Mariupolu, w którym kryły się kobiety i dzieci. Mówił, że stał na balkonie na trzecim piętrze budynku, gdy zobaczył zbliżający się rosyjski czołg, który odpalił pocisk w jego stronę. Relacjonował, że runął wraz z balkonem na ziemię. 25-latek trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego złamaną miednicę, miał też uszkodzoną czaszkę. Dwa dni później siły rosyjskie przejęły szpital, w którym był leczony, i mężczyzna został przeniesiony do innej placówki, gdzie, jak twierdził, lekarze odmawiali udzielania pomocy każdemu, kto mówił po ukraińsku. Jak dodał, mimo że rozmawiał z medykami po rosyjsku, opieka, jaką otrzymywał, pozostawała wiele do życzenia. Powiedział, że spędził w szpitalu około tygodnia, nie otrzymując niezbędnej opieki medycznej. Właściwie każdego ranka przychodzili do niego i z sarkazmem mówili: hej żołnierzu, trzymaj się tam. Według niego w szpitalu puszczano głośną muzykę, a czeczeńscy bojownicy, znani ze swojej brutalności, przychodzili, by drwić z rannych i grozić im nożem. Ambasada Rosji w Waszyngtonie nie odpowiedziała na pytania The Hill o nadużywanie i tortury opisane przez byłych ukraińskich jeńców. Przerażający obraz wojny.
Dziś, gdy przychodzą mi do głowy czereśnie w torbach papierowych, gdy nie oglądam się na mamo, tylko jedno jest wciąż tak samo. Zawsze byłam za inna, za niewinna, za winna, za bogata, za biedna, za wesoła, za rzewna, za wysoka, za niska, za daleka, za bliska. Dziś, gdy nie czekam już na gości, gdy trudno już ufać miłości, dziś, kiedy jestem już sierotą i kiedy wracać
znam dokąd. Ciągle jestem za inna, za obca, za rodzinna, za cicha, za głośna, za miła, za nieznośna, za grzeszna, za święta, za zwykła, za odświęta. Ciągle jestem za inna, za duża, za dziecinna, za młoda, za stara, za barwna, za szara, za wesoła, za smutna, za z New Yorku, za skutna. Za wesoła, za smutna, za z New Yorku, za skutna. Płynie życie, mija czas, a ja ciągle nie sam raz.
Za inna i Edyta Geppert to już ostatnia pozycja naszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Barbara Ilnicka, zapraszając na jutrzejsze specjalne wydanie naszego programu. Życzę naprawdę wspaniałych doznań i wspaniałych wspomnień z weekendu, który w tej chwili mamy, bo przecież jest to weekend Święta Narodowego Stanów Zjednoczonych. Bądźcie Państwo ostrożni przy powrotach do domu, bo na pewno będzie zwiększony ruch na drogach. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.